I proszę Państwa, tak jak zapowiadałam, pani Ewa Prokurat, położna prowadząca szkołę rodzenia w Siedlcach i pani Ewa Furmaniak, mama dwójki synów, Stasia 7-letniego i Antosia 3-letniego, są moimi gośćmi. Witam serdecznie.
Witam.
A jeszcze powinnam dodać, że pani Ewa też jest mamą trojga dzieci.
Trzech synów.
Więc i mamy, i osoby, które mam nadzieję, że dzisiaj nam trochę powiedzą o tym, jak zadbać o dziecko od tych pierwszych chwil jego istnienia, bo bardzo często mówimy o sytuacjach dbania o życie, o rodzinę na naszej antenie, a dzisiaj chcemy zacząć od tych pierwszych chwil, kiedy się pojawia dziecko, bo ono już wtedy potrzebuje miłości i troski. Ale zanim się pojawi, to ja bym chciała się dowiedzieć, na co osoby, które chciałyby mieć potomstwo, powinny zwrócić uwagę, jak się przygotować do tego momentu wkroczenia w ten świat ojca i matki.
O przygotowaniach do rodzicielstwa możemy mówić w kontekście różnych płaszczyzn, bo na pewno warta poruszenia jest też płaszczyzna taka emocjonalna, psychiczna, duchowa, jak też fizyczna. I gdzie można się przygotować, czy w jaki sposób do tych konkretnych płaszczyzn. Z samym takim przygotowaniem do macierzyństwa, czy do ojcostwa, myślę, że mamy do czynienia w zasadzie od dzieciństwa, bo jeśli chodzi o kobietę, to cała jej anatomia, fizjologia już jest przygotowaniem w pewnym sensie do bycia mamą. Bawiąc się w różne zabawy też często dzieciaki bawią się właśnie w bycie rodzicami i tymi rolami raczej się nie zamieniają. Chłopcy raczej są tatusiami, a dziewczynki mamusiami. I to tak przynajmniej w moim dzieciństwie było i mam nadzieję, że nadal tak jest. Więc ta forma tej zabawy już jest w pewnym sensie przygotowaniem do bycia mamą. To, że dzieci wybierają zabawki, a tymi zabawkami dla dziewczynek często są lalki. Mówię często, bo nie jest to rutyną i nie zawsze tak musi być. Nie świadczy o tym też źle, jeśli dziewczynka bawi się samochodami.
Ale najczęściej dziewczynki lubią się bawić w dom.
Tak, bawią się w dom, niańczą lalki, przewijają, ubierają. I to jest już chyba te pierwsze kroki czynione ku temu, by być kiedyś mamą. Te przygotowania potem chyba takie bardziej oczywiste, to już fizjologia nam przygotowuje, pokazuje. Wtedy, kiedy dziewczynka zaczyna być kobietą, wtedy pyta o te zjawiska, które się u niej pojawiają, ku czemu mają służyć. I mama tej dziewczynki najczęściej opowiada, co się dzieje z jej ciałem i w jakim celu to się odbywa. Potem cały cykl płciowy kobiety właśnie mówi o tym, że jest gotowa do przyjęcia młodego człowieka. Kiedy dalej? Dalej myślę, że jak dwoje ludzi pokocha się i zaczynają planować wspólnie przyszłość. To jest taki kolejny etap, jak w tej przyszłości zaczynają rozmawiać o wspólnym potomstwie. I wtedy też zaczyna się takie świadome przygotowanie. Nie zawsze to przygotowanie jest, bo czasami dziecko wprasza się bez wcześniejszego przygotowania do tego, żeby ono pojawiło się w naszym życiu. Ale jeśli świadomie ma się pojawić, to wartościową rzeczą jest to, że kobieta idzie do ginekologa i wykonuje podstawowe badania. Ona tam od lekarza, od położnej dowie się, w jaki sposób może swoje ciało fizycznie przygotować, aby to królestwo, w którym ma rozwijać się młody człowiek, było jak najlepszym miejscem dla jego rozwoju. Czyli zdrowa mama, zdrowe dziecko. A z tym się wiąże i przyjmowanie kwasu foliowego i trochę być może zmiana trybu życia. No a jak już ono się pojawia, to już ta pełna świadomość zaczyna istnieć, że jestem odpowiedzialna, chociaż może nie zawsze, może właśnie to jest ten element emocjonalny, że trzeba też przygotowania takiego emocjonalnego dla mamy, żeby ona uświadomiła sobie, co zadziało się w jej życiu. Często mamy są w tym momencie zagubione. Mówimy o wielkim szczęściu, które pojawia się w momencie poczęcia, radości. Często jest to stereotyp, bo jak pracuję w poradni, gdzie opiekujemy się kobietami w ciąży, to niejednokrotnie to są łzy i wcale nie szczęście, tylko smutku. Także różnie ten etap się zaczyna. Ta wspaniała, wydawałoby się, przygoda ma różny początek. I tu rolą dobrych położnych chyba jest wprowadzenie tej kobiety w ten świat dziecka. I to emocjonalne chyba przygotowanie ma polegać właśnie na tym, żeby mamę uświadomić, że ona już jest mamą, że to dziecko istnieje, że to jest konkretna Małgosia czy konkretny Jaś. Zwracanie się do mamy nie jak do przyszłej mamy, tylko mamy już tu i teraz. I takie zwroty też ułatwiają mamie przyjąć tą wiadomość, że właśnie jest mamą. Nie mamą przyszłą, nie mamą przyszłego dziecka, tylko mamą dziecka istniejącego.
Ja tak się zastanawiam, jak to wygląda z punktu widzenia mężczyzny, ale zanim o tym, to panią Ewę zapytam, jak pani pamięta ten moment, kiedy dowiedziała się pani, że jednak zostanie pani mamą, że już jest pani mamą. Jakie to były emocje towarzyszące temu?
No, ja mam to, wydaje mi się, szczęście, że obydwoje z moich dzieci było dziećmi planowanymi, w związku z czym my bardzo czekaliśmy na to, kiedy na tym teście ciążowym pojawiły się te upragnione dwie kreseczki. No i jak się pojawiły, to mój mąż usłyszał pisk szczęścia z łazienki, o czym przybiegłam z tym testem do niego. Jest, udało się. Także bardzo, bardzo się cieszyliśmy. I faktycznie ja to poczułam, to o czym mówiła Ewa, że ja już jestem mamą. No na początku jeszcze nie mogłam w to uwierzyć, że to życie się we mnie rozwija i tak dalej, ale nie było tak, że ja będę mamą, tylko to dziecko już jest, już żyje. Dla mnie rodzicielstwo zaczyna się od momentu poczęcia. Ja starałam się wcześniej zmienić swój styl życia, przynajmniej w zakresie zdrowego odżywiania, na które nigdy nie było czasu. Przynajmniej właśnie w zakresie takim, żeby ten kwas foliowy przyjmować, żeby ograniczyć troszkę picie kawy, której piłam bardzo dużo. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze o jednym. Chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, o czym Ewa mówiła, właśnie o przygotowaniu się do rodzicielstwa, zanim to dzieciątko już pojawi się, tak, w ciele mamy. A mianowicie ja i mój mąż obydwoje pochodzimy z takich rodzin konserwatywnych i myśmy obydwoje wiedzieli od razu, że w momencie, kiedy pobieramy się, zakładamy rodzinę i te dzieci kiedyś się pojawią, tak? I zawsze tak sobie obiecywaliśmy, że jeszcze musimy to czy tamto osiągnąć, jeszcze jakiś kolejny awans w pracy, jeszcze przydałoby się troszkę pieniążków zarobić, tak? I w pewnym momencie sobie zdaliśmy sprawę, że tak naprawdę całe życie można gonić za czymś i nigdy nie będzie takiego dobrego momentu na dziecko. I w momencie, kiedy poczuliśmy, że ten moment się pojawił, to było coś więcej niż takie chcenie, że tak powiem. Mm-hmm. Po prostu to był tak silny instynkt, że ja po prostu czułam, że ja muszę mieć to dziecko, mm-hmm. tak? I faktycznie udało się, tym większa była ta radość.
A czy z tą radością pojawiają się też jakieś obawy? Jak to jest w przypadku mam? Jakie najczęściej towarzyszą mamom obawy w tych pierwszych momentach, kiedy dowiadują się, że będą mamami, że te 9 miesięcy to dziecko będzie się rozwijało, że będą musiały stawić czoła temu przyjściu na świat dziecka, tej przeprowadzce?
No chyba taką najistotniejszą obawą i najczęściej pojawiającą się to, czy dziecko będzie zdrowe, czy jest zdrowe, czy dobrze się rozwija. To jest to najczęściej zadawane pytanie też w gabinecie lekarskim. Inną, czy dam sobie radę, czy dam radę w sensie fizycznym i psychicznym przejść przez te wszystkie etapy tego początku macierzyństwa, czyli ciąży, porodu, potem pierwszych chwil macierzyństwa już z urodzonym dzieckiem i czy, no właśnie, czy sprostam swojemu zadaniu, czy spełnię się w roli matki. To są już takie dalsze jakby pytania później zadawane. To pierwsze to jest chyba jednak to, że czy to dziecko będzie zdrowe. Czy ja jestem w stanie zagwarantować, dać mu, stworzyć mu możliwie najlepszy świat taki, żeby ono było zdrowe.
A jeśli chodzi o mężczyzn, jak oni odbierają ten moment, bo kobietom jest chyba łatwiej jednak mimo wszystko poczuć ten instynkt macierzyński, a jeśli chodzi o mężczyzn, oni chyba muszą się go dopiero nauczyć.
Zawsze to mówię, że chyba tatą być gorzej, trudniej niż mamą. Nawet jeśli rozważa się to w kontekście rodzenia, to chyba łatwiej jest mamie, bo idzie urodzić dziecko. Natomiast cała odpowiedzialność spoczywa na mężczyźnie za zabezpieczenia tego całego, całej infrastruktury, logistyka cała. Przecież panowie się bardzo tym przejmują. Oni muszą mieć konkretne zadania do wypełnienia i oni odhaczają, czy te zadania są w stanie zabezpieczyć, wypełnić i czy one ich nie przerosną. I to chyba, jak rozmawiamy z tatusiami, to jest takim ich obciążeniem. Poza tym kobieta macierzyństwo ma jakby wpisane w momencie, kiedy dziecko się poczyna. Od momentu poczęcia ona się czuje od razu matką. Tak jak Ewa powiedziała, że natychmiast wyzwoliło się w niej to uczucie. Czyli to jest jakby wrodzone. Natomiast u mężczyzny niekoniecznie to tak jest. On cieszy się radością swojej żony, cieszy się z informacji, że oto został ojcem, ale to tak do końca jeszcze do niego nie dociera. Wynika to też z takich charakterystycznych cech budowy mózgu, ogólnie cech charakteru mężczyzny, że świat emocji jest daleki mężczyźnie. On konkretne rzeczy musi zobaczyć, dotknąć, żeby móc w tym uczestniczyć. I informacja od żony, że mamy dziecko, jeszcze chyba
niewiele znaczy.
Niewiele,
tak?
Dla niego znaczy. To dopiero takie konkretne, pojawiające się dowody istnienia tego dziecka zaczynają rozbudzać tą miłość ojcowską. Pierwszym takim chyba takim sygnałem, to, że dziecko istnieje naprawdę, to widok dziecka w badaniu USG. Tam rzeczywiście panowie przeżywają tą
bicie
pierwszą
radość.
Bicie
serduszka, tak?
Serca. Tak, zobaczy bijące serce i on uwierzy, że tam właśnie istnieje ten maluch. No potem ruchy. Tutaj też warto powiedzieć o tym, że to dziecko tak wcale nie ujawnia się od razu tacie. Natychmiast po tym, jak już mama dość wyraźnie czuje ruchy od zewnątrz również. W tym czasie, kiedy ona je dobrze czuje i chciałaby podzielić tą radością się ze swoim mężem, wołając go i wprowadzając w zabawę z dzieckiem, on niekoniecznie je od razu wyczuwa. Dziecko jakby na chwilę milknie, czekając na takie, musi się oswoić z tą nową osobą. Dziecko jest w mamie, ono czuje mamę naokoło i żeby dopuścić kogoś innego, to też musi upłynąć chwilę czasu. Ten dialog wejdzie nieco później tata, a jemu też jest to potrzebne. Jeśli już te ruchy wyczuje bardzo wyraźnie, to jest następny etap, kiedy znowu potęguje się ta miłość ojcowska. No tak jak powiedziałam, jest to chyba trudne zadanie dla mężczyzny i właściwie ojcem się też nie staje tak od razu mężczyzna, tak jak kobieta, czyli dojrzewa do tego ojcostwa i często to są lata dojrzewania do ojcostwa, bo biologicznie tak, staje się ojcem, tylko psychiczne jego dojrzewanie trwa latami. Często mówi się, że w wieku tam drugiego, znaczy przy drugim, trzecim dziecku mężczyzna tak naprawdę on sam wyznaje, że dojrzał teraz do prawdziwego ojcostwa.
Mm-hmm. Ale chyba głównym lękiem mężczyzny przed posiadaniem potomstwa jest fakt chociażby, że on wtedy tej mamy nie będzie miał na wyłączność, że będzie odstawiony na drugi tor, jak mówią często mężczyźni. No i w ogóle jak pokochać takie małe, pomarszczone, czerwone i jeszcze nie daj Boże być przy porodzie, prawda? I widzieć, jak ono się rodzi.
Ja myślę, że tutaj to nie ma takiej wyobraźni, jak pokochać takie małe, czerwone, pomarszczone. Reklamy nam pokazują piękne dzieci. To jest właściwie pułapką.
No, ale biorąc pod uwagę, że widzi to u innych dzieci, to jak to pokochać? Jak to ciągle płacze?
Ja mam receptę na to, jak mężczyzna może pokochać od razu, natychmiast po porodzie. Otóż my na szkołę rodzenia z mężem przyszliśmy dosyć wcześnie, bo w 25 tygodniu już i tak bardzo sobie do serca braliśmy to wszystko, co Ewa mówiła. I Ewa powiedziała takie słowa, które bardzo trafiły do mojego męża, że mężczyzna musi jak najczęściej do brzuszka mówić, ponieważ dziecko lubi głos w takich niskich rejestrach. On wprowadza wody w płodowe, w taki przyjemny dla dziecka ruch. No i mój mąż strasznie się tym przejął. Na początku wstydził się troszeczkę i na przykład mówił do brzuszka w momencie, kiedy ja spałam, ale potem tak się do tego przyzwyczaił, że na przykład czytał na głos gazety. W związku z tym synek reagował fantastycznie na niego. Bardzo często budzili mnie w nocy, to znaczy ja spałam, a oni się bawili obydwaj. Mąż do niego gadał, tam pykał brzuszek, on mu odpowiadał. No i po porodzie stało się tak, że nasz synek musiał na troszkę trafić do inkubatora, ponieważ był niedotleniony. No i w momencie, kiedy ja jeszcze leżałam na sali porodowej, wysłałam męża, żeby sprawdził, co tam się dzieje z tym naszym dzieciątkiem. I mąż za chwileczkę wraca zapłakany. No ja oczywiście cała przerażona, że coś się stało, a mąż opowiada, że wszedł na tą salę, tam było kilka inkubatorków z dziećmi leżało i były dwie panie położne. On zapytał, który to mój syn. I jedna położna pyta, jak pan się nazywa? A druga położna odpowiada, czemu pytasz? Nie widzisz, jak młodemu furmaniakowi tętno podskoczyło?
Także, emocje.
Tak,
synek usłyszał był doskonale. Swojego,
dokładnie, tak, usłyszał głos, który znał. Doskonale był obeznany z głosem męża, z głosem swojego taty i do momentu, kiedy był podłączony do tej całej aparatury, za każdym razem, kiedy mąż do niego mówił, tętno podskakiwało. I mąż był tak tym zachwycony, że pokochał go natychmiast.
Sceptykom często o tym przypominam, o tym waszym świadectwie.
Tak.
Bo są tacy sceptycy, że nie bardzo wierzą w to, że to może tak działać. Mhm. A to działa.
A właśnie. I to się okazuje, że jednak kontakt ojca z dzieckiem powinien być utrzymywany już w momencie ciąży. I tutaj apel też do panów, że to nie jest tak, że tatą się zostaje w momencie, kiedy to dziecko już się pojawi na świecie. I trzeba też powiedzieć o tych ojcach, którzy trochę mają problem z podjęciem też odpowiedzialności za ciążę, za dziecko, bo mówi się bardzo często o tym, że kobieta potrzebuje tego komfortu w ciąży, ale ten komfort nie bierze się znikąd, bo za niego odpowiedzialne jest otoczenie.
I to jest chyba to trudne zadanie dla ojców, mężów, bo to jest też to obciążenie, że ponoszę odpowiedzialność taką fizyczną jeszcze teraz za kolejną osobę w tej rodzinie, czyli za kogoś, kto jest jeszcze bardziej kruchy niż ta moja żona. I to też trochę mężczyzn przytłacza. Ogólnie ja lubię takie zdanie, które właśnie mówi, jak zatroszczyć się o dziecko, którego jeszcze nie znam i nie widzę i nie bardzo nawet umiem nawiązać z nim kontakt. To jest po prostu zdanie. Jeśli chcesz zatroszczyć się o to dziecko, to po prostu zatroszcz się o swoją żonę. Szanuj ją, kochaj ją, po prostu dbaj o nią. I to jest najlepsze, co można dać w tym momencie swojemu dziecku.
No, trzeba trochę też wybaczać niektóre sytuacje żonom, chociaż to się chyba też tak utarło, że kobieta w ciąży to jest taka kapryśna kobieta, która wymaga naprawdę obskakiwania jej z każdej strony, a to nie do końca też tak wygląda. Ale przyjrzyjmy się też temu przygotowaniu od strony przygotowania do porodu, bo to myślę, że to jest ważny moment i dla kogoś, kto pierwszy raz będzie taką sytuację przeżywał, to jest wręcz, bym powiedziała, trochę lękowa sytuacja i warto te lęki gdzieś tam sobie stłumić wiedzą na ten temat.
Tak mi się wydaje, że ten lęk przed porodem jest często związany z tą niewiedzą, co mnie czeka i też z takim wyobcowaniem w czasie tak bardzo intymnego aktu, wyobcowaniem w miejscu, którego nie znam, czyli w szpitalu. To powoduje takie napięcie emocjonalne kobiety. I szukają różnych form pomocy w tej kwestii, chociażby w szkole rodzenia. Chociaż ta nazwa szkoła rodzenia to tak bardzo zawęża się i nie jest do końca adekwatna, bo tak naprawdę rodzenia nie da się nauczyć. I to też zawsze już na pierwszych zajęciach podkreślam, że nie dostaniecie państwo recepty na poród, bo jest to niemożliwe i nie taki jest mój cel. A w szkole rodzenia właśnie chyba wszystko, co jest związane w mówieniu o dziecku, o całej drodze do porodu, o tym, co się wydarzy po porodzie, no jest taką szkołą rodzicielstwa bardziej, powiedziałabym, niż samą szkołą rodzenia. Ale, ale samo przygotowanie do porodu, tak, już konkretnie jako do wydarzenia, czy to wydarzenia rodzinnego, bo można w różnym aspekcie rozpatrywać poród, czy jako takiego typowego wydarzenia fizjologicznego, takiego zadania, myślę, że jest też potrzebne, bo z czym to się wiąże? Przecież można powiedzieć, że to wszystko natura wymyśliła i same sobie kobiety radzą. Ale tak jak powiedziałam, nie ma już rodzin wielopokoleniowych, gdzie się obserwuje takie zjawiska jako naturalne, że jest ktoś, kto jest w ciąży, rodzi gdzieś blisko, czyli w domu i wszyscy uczestniczą w tym akcie, może nie bezpośrednio, ale gdzieś blisko związani są z tymi narodzinami dziecka, że staje się to taką naturalną rzeczą dla rodziny. Najczęściej młodzi ludzie mieszkają oddzielnie od samego początku, często jeszcze za granicą, w ogóle odizolowani od bliskiego, od bliskiej rodziny i oni tak naprawdę odczuwają taki lęk przed taką samotnością, że gdyby coś było potrzeba, to tej pomocy nie mamy tak blisko, tej pomocy wynikającej z rodziny, którą może rodzina dać. Więc potrzebne są różne instytucje, które będą przygotowywały już konkretnie do porodu. No, jedną z nich jest szkoła rodzenia, ale też chciałabym zwrócić uwagę tutaj, mówiąc o przygotowaniach do porodu, na taką instytucję, jaką jest położna POZ-u. Często pomijana i niezauważana. Często kobieta w ogóle nie kojarzy, że jest taka forma przygotowania do porodu, czy w ogóle jako forma opieki nad kobietą w różnych stadiach jej życia. A warto wiedzieć, że jest i w ramach takiego przygotowania do porodu istnieje coś takiego, co się nazywa edukacją przedporodową. Jest to forma przygotowania finansowana przez NFZ, czyli kobieta nie płaci za to przygotowanie. Przede wszystkim ma odnaleźć tą położną, gdzie ma tą swoją położną. Ja pracuję w poradni Centrum Matki i Dziecka na Kleberga i tam jakby oferujemy taką kompleksową usługę związaną z ciążą, bo jest poradnia specjalistyczna i jest grupa położnych zajmująca się między innymi właśnie taką edukacją przedporodową. I to tam już jest doceniane i bardzo lubiane przez nasze pacjentki i przede wszystkim to, co się obserwuje po takim przygotowaniu do porodów, to zmniejsza się ilość porodów przedwczesnych. Oczywiście to są lata pracy, to tak, obserwacji, ale i też porodów zabiegowych. Też dążymy do tego, żeby wydłużyć okres karmienia naturalnego. W związku z tym w tej edukacji przedporodowej jest dużo zajęć poświęconych właśnie karmieniu po porodzie, pielęgnacji dziecka. Nie tylko w formie teoretycznej, ale panie mogą sobie przećwiczyć to na lalkach. Mogą zobaczyć, jak przestawić dziecko i przećwiczyć to na lalce.
Moje osobiste dziecko było kiedyś takim modelem.
Też, tak. Więc myślę, że to daje im takie poczucie pewności, że jednak to, co mogły zrobić, to zrobiły. I też pewnie idą wtedy urodzić dziecko, mając już jakiś zasób wiedzy.
A czy poród rodzinny jest wyjściem dla każdej pary, bo czasami mężczyźni mają do porodów rodzinnych na taki, że tak powiem, stosunek bardziej lękowy. Obawiają się tej stresującej sytuacji. No i niekoniecznie chcą uczestnictwa przy porodzie. Kobiety pewnie chciałyby mieć częściej mężczyznę u swego boku, więc jak to pogodzić?
Może powiem tak. Poród rodzinny to nie jest wymysł cywilizacji obecnych czasów. Poród rodzinny to jest, to się zawsze działo, tylko może nie zupełnie tak, jak w tej chwili to się odbywa, bo poród rodzinny kojarzy się teraz też ze szpitalem, z zabiegowością wokół tego porodu, czyli z jakimiś działaniami, które niekoniecznie dobrze wpływają na samopoczucie również mężczyzny w czasie tego porodu. No stąd też opowieści o omdlewających tatusiach i tego typu rzeczy są przekazywane jedni drugim. Myślę, że mówienie o porodzie rodzinnym nie można nakłaniać. Rodzice przychodzący do szkoły rodzenia nie są nakłaniani, żeby rodzili wspólnie. Wręcz przeciwnie, to jest sprawa obydwojgu. I oni przede wszystkim muszą to ustalić razem ze sobą. Czy tak naprawdę chcą, czy kierują się tylko jakąś modą, czy tym, że kolega powiedział, że był i było fajnie. Muszą głębiej to rozważyć. Też pod względem wielu aspektów. Myślę, że jest to wspaniałe móc rodzić razem, ale nie można narzucać tego, że do tego nadają się wszyscy. Jeśli ktoś nie czuje się, że jest to dla niego odpowiednie zadanie i to nie należy takiego mężczyzny do tego mocno nakłaniać. Z drugiej strony nie wszystkie też kobiety chciałyby rodzić wspólnie z mężem, też mają pewnego rodzaju obawy. Myślę, że do tego trzeba po prostu dojrzeć. To samo powinno wypłynąć. Albo gdzieś, może nawet na początku są takie założenia, że nie będziemy rodzić razem. I znam takie przykłady, kiedy w szkole rodzenia jasno było ustalone, że nie będą razem rodzić. Po czym się okazało, że tak głupio zostawić żonę z torbą pod salą porodową i tak sobie po prostu pójść. Więc mąż został, a jak został, to przyszedł dać świadectwo na następny kurs, że było, że to jest wręcz obowiązek panów, że tam macie iść, bo byłem tam potrzebny, bo czułem, że moja żona mnie tam potrzebuje. I jeszcze często też dodają, że ich pojęcie o życiu znacznie się wzbogaciło o tym, z jakim trudem człowiek przychodzi na świat, ile trudu musi kobieta pokonać, żeby zrodzić tego potomka. I zaczynają jeszcze bardziej dowartościowywać swoją żonę niż dotychczas.
Nie, bo jak w pani przypadku było? Mąż chętnie chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu?
Tak,
czy bardziej się przejmował tym faktem?
Bardzo chętnie. Znaczy, oczywiście, że się przejmował, tak? Ale nie wyobrażaliśmy sobie, ani ja, ani mąż, że przejdziemy przez to oddzielnie, tak? Także mąż uczestniczył. Uczestniczył w pierwszym porodzie, ponieważ jakby wyszło tak, że drugi poród to było cięcie cesarskie i tak naprawdę najgorszym doświadczeniem związanym z drugim porodem było to, że musieliśmy być oddzielnie przez ten czas, tak? Że mąż nie mógł być przy mnie. Natomiast przy pierwszym porodzie mąż był przy mnie. Obydwoje to przeżyliśmy bardzo emocjonalnie. Mąż potem opisywał, że najtrudniejsze dla niego było to, że ja jako jego ukochana cierpię, a on nie jest w stanie mi pomóc, czyli poczucie takiej bezradności, tak? Ale bardzo dzielnie przez to przeszedł, aczkolwiek wrócę tutaj do tego, co mówiła Ewa, że faktycznie ja na przykład byłam świadkiem podczas porodu mojej przyjaciółki. Na przykład oni stwierdzili, że nie chcą rodzić razem, że ona się będzie czuła pewniej w moim towarzystwie. I tak też się stało. Mąż czekał pod salą porodową. Natomiast z pewnością namawiałabym wszystkie panie, które są w ciąży bądź planują ciąży, żeby nie rodziły same. Oczywiście, tak jak Ewa mówi, zgadzam się z tym i ja swoim osobistym zdaniem potwierdzam, że z mężem jest najpiękniej, tak? Najbardziej osobiście. Teraz już też i szpitale, i położne bardzo pracują nad tym, żeby zapewnić tej rodzącej parze takie maksimum prywatności, żeby oni rzeczywiście mogli sobie przejść przez to jako rodzina i to jest piękne doznanie. Ja przeżyłam i poród naturalny, i poród cesarski. Gdybym miała jeszcze raz rodzić i gdyby to zależało ode mnie, zdecydowanie wybrałabym poród naturalny i rodziłabym z mężem. Natomiast jeżeli są takie pary, które nie chcą rodzić razem, to jak najbardziej namawiałabym te kobiety, żeby kogoś zaufanego do towarzystwa jednak sobie zaprosiły na taki poród.
A jak mąż sobie wyobrażał to wydarzenie? To znaczy stan faktyczny go zaskoczył pozytywnie?
Zaskoczył go, tak, bo mąż sobie wyobrażał, że ja będę na niego strasznie zła, że to przez niego mnie tak boli, przez niego cierpię.
Natomiast takie krążą opowieści.
Tak, to ty mi to zrobiłeś.
Tak, dokładnie. Tak. Był nawet zawiedziony w pewnym sensie, że tam go nie przeklełam, tak, podczas porodu. Natomiast na początku mnie zirytował, bo on się tak bardzo przejął tym oddychaniem, których nauczyliśmy się właśnie w szkole rodzenia. A kobieta ma często taką tendencję, że jak ją boli, to żeby tak się zapowietrzyć w sobie, zatrzymać ten oddech. I on mi tam tłumaczy, kochanie, oddychaj, będzie mniej bolało. Ja do niego warczę, sam sobie oddychaj, to mnie boli, a nie ciebie.
Ale chciał dobrze.
Chciał dobrze, dokładnie. Ale w momencie, kiedy go posłuchałam, to rzeczywiście stwierdziłam, że boli mniej. Natomiast no, przydała się jego silna męska ręka, kiedy ja w skurczach ją uściskałam. Przydało się również to, że był no na zasadzie, no trudno, ale powiem to przynieść, wynieść, pozamiataj, czyli co mi tam trzeba było, to podawał. Przydało się to, że ustawił mi łóżko pod takim kątem, tym, jakim był najwygodniej, czyli to, jak Ewa mówiła, zaopatrywał cały poród logistycznie, teoretycznie, bo ja nie musiałam się zupełnie o nic martwić. Nie musiałam udzielać położnym żadnych informacji, kiedy był termin porodu wyznaczony, kiedy ostatnie USG, kiedy jakieś wyniki badań. Nie musiałam odpowiadać na żadne pytania. Ja mogłam się zająć tylko i wyłącznie rodzeniem, tak? Mm-hmm. Natomiast wszystkim innym zajmował się mój mąż. Ale przede wszystkim jego obecność najbardziej pomogła mi w taki sposób emocjonalny. To, że ja czułam, że nie przechodzę przez to sama, że on jest obok mnie, że po prostu mogę na niego liczyć, tak? No i potem ten moment, kiedy razem byliśmy przy tym, jak już mogliśmy podtrzymać nasze dziecko, to są chwile, których się nie zapomina do końca życia. I naprawdę życzę każdemu, każdej kobiecie, każdemu mężczyźnie, żeby mogli przejść przez ten poród w taki sposób, jak myśmy to przeżyli.
No właśnie, pani Ewo, ja zapytam o tą szkołę rodzenia. W czym ona tak naprawdę może pomóc? To znaczy, życie pisze swoje scenariusze. Możemy się przygotowywać do porodu naturalnego, a sytuacja będzie taka, że trzeba będzie cesarskiego cięcia na przykład. Więc w czym ono może pomóc?
Uporządkuje pewną wiedzę pewnie. Poza tym, tak jak Ewa powiedziała, mąż ją wyręczył ze wszystkiego, czyli ona miała się zająć porodem, miała skupić się na tym, żeby urodzić dziecko i jeszcze wspomagać go w czasie porodu, czyli dziecko wspomagać, nie męża, czyli oddychać. Natomiast wszystkim innym naokoło ma zająć się mąż. I o tym właśnie mówimy, w jaki sposób, czyli dajemy konkretne zadania mężczyźnie, które ma do wykonania na sali porodowej, zgodnie z tym, co natura męska lubi. Jak ma zadanie, to dąży do jego wypełnienia. Ja bardzo też lubię takie porównanie porodu, takiego porodu rodzinnego do ringu bokserskiego. Czyli walczy bokser, a trener się w tym momencie nie może zająć, to nie może wejść w jego rolę. Ma być w narożniku i ma czekać na koniec rundy, żeby znowu spowodować, aby ten walczący bokser nadawał się do następnej rundy. I w czasie porodu pewnie bardzo to podobnie ma wyglądać. Czyli kobieta ma za zadanie urodzić dziecko, mężczyzna ma wszystko zrobić naokoło, na ile mu pozwala wiedza i na ile mu pozwalają emocje, żeby tej kobiecie się w miarę komfortowo rodziło. I to do tego przygotowujemy. Poza tym, tak jak już pani wspomniała, że ten poród różnie może zakończyć się, bo zawsze scenariusz może się zmienić, czyli powikłania jakieś spowodują, że trzeba wykonać cięcie cesarskie, więc do tego też przygotowujemy. My insynuujemy o tym, mówimy, że taka sytuacja może zaistnieć i również mówimy, jak w związku z tym zachować się ma mąż, jak ma, co to znaczy dla kobiety. Bardzo często ogólnie mówię, że warto zadawać pytania, warto dopytać o różne szczegóły w czasie porodu, żeby zbyt nie frasować głowy tym, że tam coś się złego dzieje, może to nie o moją żonę chodziło, więc dopytać. Natomiast w sytuacji, kiedy dzieje się coś bardzo szybko, coś robią bardzo, wydają jakieś dyspozycje i coś się dzieje, to lepiej mąż pod ścianę, na baczność i wtedy najlepiej, gdyby nie zadawał pytań. Mhm. Więc do takich sytuacji również przygotowujemy w kontekście porodu, no, bo jeśli chodzi o te kolejne etapy po porodzie, co będzie się działo, to z doświadczenia już wiem, że informacje związane z porodem bardziej chłoną dziewczyny, bo to ich bezpośrednio dotyczy i one jakby nie przyjmują może aż tak bardzo tej wiedzy związanej z pielęgnacją noworodka, z karmieniem, a to już będzie powoli się działo, jakoś sobie poradzę. Natomiast w stanie takiej huśtawki emocjonalnej, jaka pojawia się po porodzie, one o wszystkim zapominają. I tak naprawdę trudno im wydobyć z pamięci to, o czym mówiliśmy w kontekście karmienia, jak przestawić dziecko. I tutaj jest bardzo, bardzo sprawdzają się panowie, którzy chociaż trochę tej wiedzy posiadają. Oni bardzo zadaniowo w tym momencie do tej roli podchodzą i rzeczywiście, jak czasami mam takie konsultacje w poradni laktacyjnej, gdzie małżonkowie przychodzą chodzą razem z dzieckiem, to panowie cytują, co ja mówiłam w jakiejś sytuacji, jak należy postąpić. Natomiast dziewczyny pogubiły się. I niejednokrotnie właśnie dziewczyny mówią, że bardzo był pomocny mąż w tych sytuacjach takich skrajnie już beznadziejnych, jeśli chodzi o karmienie, żeby to jakoś ułożyć i pomóc. Tak naturalnej czynności wydawałoby się karmienie dziecka, a jednak taka pomoc jest nieodzowna tej drugiej osoby, która w podobnym kontekście zna temat.
Właśnie, jeszcze powiedzmy o tym momencie, kiedy już dziecko przeprowadziło się na ten świat i jak wyglądają trudności rodziców w momencie pielęgnacji tego dziecka, bo tutaj wspomniała pani o tym karmieniu, no chyba dużo trudności mamom, które po raz pierwszy urodziły, dostarcza. Ale mężczyzna też ma trudno, bo musi nawiązać kontakt z tym dzieckiem, które płacze i które generalnie tylko...
Z żoną musi nawiązać kontakt, to jest też problem.
Właśnie. A żona tylko dziecko i dziecko.
No tak właśnie. Często mówi się, że macierzyństwo wyzwala w kobiecie ten ogromny potencjał miłości i takiego maksymalnego zaangażowania w kierunku dziecka. I to się dzieje spontanicznie i tak jest. Ale też często taką bezradność wyzwala i lęk, i poczucie ogromnej odpowiedzialności i znowu potrzebny jest ktoś, kto będzie wspierał, żeby nie doprowadzić tych emocjach silnych, jakie kobiecie w tym czasie towarzyszą, chociażby do depresji poporodowej. To jest mało poruszany temat, a myślę, że warty zasygnalizowania, bo wrócę też do tego, co na samym początku mówiłam. Nie mieszkamy w rodzinach wielopokoleniowych. Rodzina to mama, tata i dziecko, z czego tata po 2 tygodniach wraca do pracy i samotna mama i dziecko. Dziecko z różnymi dolegliwościami, z różnymi reakcjami i przerażenie matki, czy na pewno jestem w stanie mu pomóc, czy w ogóle nie zagraża to, co się z nim dzieje w jego życiu, więc jest miotana naprawdę silnymi emocjami. I znowu wrócę do tej roli tutaj takiej dobrej położnej, która pojawia się po porodzie, położnej POZ-u. Warto być świadomym tego, gdzie taką położną mam i czy rzeczywiście taka opieka będzie sprawowana w moim przypadku. Bo niejednokrotnie jest to jedna wizyta, taka właściwie tylko formalna i na tym się kończy cała opieka. I tu chcę mamy uświadomić, takie, które są obecnie w ciąży czy chwilę po porodzie, że macie położną, zorientujcie się, gdzie ona jest, w jakiej placówce, lub też wybierzcie ją w placówce dowolnej, którą uważacie, że świadczy dobre usługi. Każda kobieta po porodzie powinna być objęta opieką położnej środowiskowo-rodzinnej. Takich wizyt u dziecka jest minimum 4, maksymalnie 6. To jest usługa refundowana przez NFZ. I to jest naprawdę bardzo ważne. To chyba rodzice podkreślają potem z perspektywy, że to było dla nich bardzo istotne, że ta położna pojawiała się cyklicznie, była też pod telefonem, stanowiła takie koło ratunkowe. Zupełnie inaczej pracuje się z dzieckiem, inaczej się przeżywa te radości, jeśli chociaż trochę mamy taką opcję, zdejmiemy ten stres poprzez to, że wiemy, że możemy do kogoś zadzwonić i w sytuacji takiego przerażenia, chociażby w takiej sytuacji, jak to kiedyś miałam taki telefon, że odpadł pępek i co mam dalej robić, rozpłakana mama. No to dla mamy, kiedy nią miotają emocje, to jest wydarzenie takie, które może rzeczywiście być dla niej czymś, nie wiem, zagrażającym dziecku. Odpadł i nie była do tego gotowa i tam jeszcze trochę krwawi. Więc tego typu emocje i tego typu rzeczy dzieją się i dlatego ta opieka położnej warta jest zainteresowania, żeby czuć to, że ktoś nad nami czuwa, nad naszym bezpieczeństwem. Będziemy pewniej się czuły.
Pani Ewo, jak wyglądała To kwestia właśnie po urodzeniu dziecka, jeśli chodzi o opiekę pani i męża. Czy tutaj mąż okazał się osobą, która była pożądana i przydatna? Czy miał też takie przeświadczenie, że trochę jednak przeszkadza, że nie umie się zająć tym dzieckiem tak, jakby pewnie chciał?
Nie, absolutnie. Jak najbardziej był pożądaną i potrzebną osobą i z tym, że ja miałam o tyle ułatwione zadanie, że ja mam sporo młodszą siostrę. Ja miałam 15 lat, kiedy urodziła się moja siostra, w związku z czym ja nie miałam jakby żadnych problemów, żadnych obaw z tym, żeby wziąć na ręce noworodka, żeby go przewinąć, bo jakby kiedy siostra się urodziła, byłam na tyle już świadoma i w cudzysłowie dorosła, że jakby bez problemu to robiłam. Natomiast mój mąż, który no jest takim mężczyzną dosyć sporym gabarytowo, miał ogromne obiekcje związane z tym, że jak on, taki wielki facet, weźmie taką małą, kruchutką istotkę na ręce i żeby jej nie połamać, nie zrobić krzywdy i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy już przekonał się do tego, że to nie jest takie proste zrobić krzywdę noworodkowi, to bardzo chętnie pomagał. I tutaj też chcę powiedzieć, że też obserwując doświadczenie koleżanek, nie tylko swoje, to młode mamy mają często takie przeświadczenie, że one wszystko przy dziecku zrobią najlepiej, żeby wszystkie obowiązki scedować tylko i wyłącznie na siebie. I nawet jak ten tata zaczyna ubierać, no to no idzie mu to trochę wolniej, może trochę nieporadniej. I taka mama nagle wyrywa ten kaftanik, mówi: nie, bo ja to zrobię lepiej, szybciej i tak dalej. No i ten biedny tata rzeczywiście czuje się wtedy nie dość, że odsunięty na bok, no to jeszcze jak jakaś ostatnia ciapa, gapa, która rzeczywiście nie potrafi nic zrobić przy swoim dziecku. To też nie jest tak, że u nas było tak bardzo różowo. Nam troszeczkę czasu zajęło, zanim podzieliliśmy się obowiązkami, bo jak się pojawia... Może inaczej, samo małżeństwo wydaje mi się, że nie zmienia tak dużo między dwojgiem ludzi i tym, co do siebie czują. Natomiast jak się pojawia dzieciątko, to cały świat staje na głowie i cały świat totalnie się przewartościowuje. I również ci małżonkowie muszą na nowo relacje ułożyć, podzielić się nowymi obowiązkami, których do tej pory nie było. I to nam troszkę czasu zajęło. Natomiast w momencie, kiedy już się podzieliliśmy, to... I mąż odkrył w sobie radość właśnie z poświęcania uwagi synkowi w takich zwykłych, codziennych, prozaicznych sytuacjach. A ja odkryłam radość w tym momencie, kiedy mogę mu tego synka na chwilę przekazać i jakby wyzbyłam się takiego poczucia winy, że wtedy jestem gorszą matką, tak? Mhm. Że i to wcale nie mówię, że zaraz tam biegłam, nie wiem, sprzątać czy gotować obiad, tylko na przykład siadałam z książką. Bo wiedziałam, że w momencie, kiedy ja odpocznę, kiedy nabiorę troszkę dystansu do tych codziennych spraw, to ja będę lepszą matką dla mojego dziecka i lepszą żoną dla mojego męża. Więc na przykład od samego początku, jako przykład to podam, wszedł taki obowiązek mężowski, że mąż codziennie wieczorem kąpie dziecko. I faktycznie było tak, że ja przez pierwszy bodajże rok, to ja może dwa razy wykąpałam synka, wtedy kiedy mężowi coś tam wypadło i nie było go wieczorem w domu. Natomiast mąż codziennie, dzień w dzień kąpał synka, natomiast dla mnie, to był taki czas dla mnie. Ja sobie wtedy czytałam książkę, oglądałam telewizję, bądź malowałam paznokcie, tak? I było nam to bardzo potrzebne i bardzo dobrze się z tym czuliśmy. Potem, jak synek już troszkę podrósł, to mąż zebrał tatusiów z okolicy i urządzali sobie męskie spacery. Tak się stało, tutaj ci tatusiowie też w większości mieli synów. No i myśmy wtedy z mamami się spotykały na przykład na kawę i na ciasteczko, albo każda z nas oddzielnie spędzała czas, a chłopcy sobie szli na spacer. Na początku to przeżywałam bardzo, że mu nie założy czapeczki, że go nie zapnie, jak będzie wiatr, że nie założy folii na wózek, jak zacznie padać. Ale w momencie, kiedy nauczyłam się, żeby troszeczkę odpuścić i że to dzieciątko też nie jest takie delikatne, że zaraz się przeziębi albo rozpuści się podczas deszczu, kiedy przestałam zamęczać męża pytaniami, czy na pewno wszystko zrobił to, co mu przed tym spacerem przykazałam, to okazało się, że to też jest bardzo fajne i dla mnie, i dla niego.
No i to przede wszystkim buduje więzi, które potem procentują w wychowaniu dziecka. I myślę, że, drogie panie, nie ma co tych panów tak odsuwać na ten drugi tor, tak zwany.
Zdecydowanie.
Wręcz przeciwnie, angażować. Oni bardzo się czują dowartościowani. Tak. W szkole rodzenia zresztą o tym mówimy. Budujemy wspólnie taki harmonogram działań po porodzie. Co będzie mógł zrobić tata, co będzie mogła zrobić być mama. Tam też zachęcam do tego, że jak wracają z pracy, żeby ta mama mogła wyjść na godzinę na spacer, żeby ją trochę zwolnili z tego bycia w tym kołowrocie tych samych czynności naokoło wykonywanych, więc a też zachęcam, żeby to robili, bo jak wraca, jest mniej kąsająca, uspokojona, więc to się też pozytywnie, pozytywne relacje małżeńskie buduje. A normą jest pewną, że na ten krótki okres kobieta jest altruistycznie oddana dziecku. I też trzeba to panom wcześniej, zanim to sami zauważą, powiedzieć, dlaczego tak jest. Natura dąży do tego, żeby chronić gatunek. I kobieta, mając prolaktynę, właśnie tak się zachowuje. Prolaktyna to taki hormon, który wydziela się wtedy, kiedy kobieta karmi piersią. To właśnie ma w tym celu, temu celowi służyć, żeby ten gatunek przetrwał, czyli ona cała jest oddana dziecku. Nie oznacza to, że relacje partnerskie między małżonkami nie wrócą. One będą trochę początkowo w innym kontekście, ale one wrócą do tych samych, więc tatusiowie pierwszych dzieci, świeżo po porodzie, niech nie obawiają się, że już nie będzie tak pięknie, jak było przed narodzinami dziecka. Będzie jeszcze piękniej. Są instytucje, które mogą trochę pomagać w scalaniu, jeżeli nie dajemy sobie z tym sami radzie, w scalaniu więzi małżeńskich, bo to jest też potrzebne. Tylko też nie należy wstydzić się o tym mówić między sobą, że my czujemy jakiś niedosyt czegoś. Bardzo ważna jest rozmowa i to należy uświadomić sobie, że mamy rozmawiać. A ja chciałam bardzo polecić takie instytucje, jak zresztą nasze Duszpasterstwo Rodzin organizuje, coraz prężniej działa i wiele ma takich miejsc, gdzie można budować te relacje małżeńskie. Jedną z nich jest Kurs na Miłość. Zachęcam na stronę Kursu na Miłość, aby rozejrzeć się, co możemy tam uzyskać, dostać. Są rekolekcje dla małżeństw w naszych domach rekolekcyjnych w Siedlanowie czy w Osinach. I tam naprawdę możemy budować na nowo jakieś piękne relacje małżeńskie. A już teraz w kontekście całej rodziny powiększonej o dziecko.
W Szkole Rodzenia w Siedlcach również prowadzą państwo różnego rodzaju spotkania, które dotyczą już wychowania dziecka, tak bym powiedziała, kompleksowo, czyli tych trudności, które wynikają gdzieś z wychowania i tak dalej, bo podejrzewam na stronie, więc...
Niezupełnie odbywa się to w Szkole Rodzenia, ale przy współpracy z Ingą Grzebieliszewską. Ona organizuje takie warsztaty dla rodziców. To akurat odbywa się na Czerwonego Krzyża w poradni zdrowia psychicznego. I te warsztaty są bezpłatne. Wystarczy właśnie tam podany jest telefon, zadzwonić i zapytać, kiedy taki nowy kurs będzie powstawał. W ramach Fundacji Kurs na Miłość też są takie warsztaty dla rodziców. To już dla Białej Podlaski, bo bliżej dla mieszkańców Białej Podlaski. Zachęcamy, bo myślę, że inwestowanie w rodzinę to jest najlepsza inwestycja, jaka może być.
O tak.
I proszę państwa, zachęcamy zatem do dbania o te więzi z dzieckiem już od pierwszych chwil. Mam nadzieję, że trochę państwu podpowiedzieliśmy, w jaki sposób chronić to malutkie życie. Pani Ewa, prokurat położna, prowadząca Szkołę Rodzenia w Siedlcach, i pani Ewa Furmaniak, mama dwójki synów, były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.